co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli.
To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa.
Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia.
Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com. Monika Adamski, Radio Rampa, dobry wieczór Państwu. Witam Was w kolejnym odcinku programu Radio Nocka. A w tym tygodniu odwiedzamy Polską Szkołę Dokształcającą imieniem Jana Pawła II w Persephone, New Jersey. Już teraz serdecznie pozdrawiam wszystkich uczniów tej szkoły, ich rodziców oraz nauczycieli z panią dyrektor Renatą Gędzior na czele. Drodzy Państwo, w szkole gościliśmy dokładnie w weekend, w którym świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Bardzo ważne święta nie tylko dla dzieci z Polski. Tutaj w Stanach Zjednoczonych również polskie rodziny pamiętają o tym, aby dzień ten szczególnie świętować i dzisiaj usłyszycie, jak do swoich babci i dziadków zwracają się młodzi, co tak naprawdę doceniają w wychowaniu, które zapewniają im właśnie dziadkowie. No i ze spraw takich prozaicznych dowiemy się, kto kupuje więcej słodyczy, czy właśnie babcia i dziadek, czy może rodzice. W bardziej poważnej części naszego programu usłyszycie oczywiście, jak uczyć skutecznie, jak dopilnować, aby w domu używano języka polskiego. A jeżeli chodzi o słownik polski, dzieci rozwiną nam pewne zawikłane powiedzenia. To coś, co przyda się na pewno każdemu. Również rodzice i nauczyciele przygotowali wspaniałą opowieść o małym księciu. Będziecie mogli wysłuchać jej w odcinkach właśnie w tym tygodniu. Jednym słowem, zapraszam.
Słuchasz Radio Rampa.
Elcza i jestem 7.
Ja jestem Aniela i ja mam 7 lat.
Nikolas Prączka, ja mam 8 lat.
Daniel Czajkowski, ja mam 7 lat.
Zosia Duma, ja mam 6 lat.
Mateusz w Zarusce, 6 lat.
Patryk Donda, 6,5, pierwsza klasa.
Babcia i dziadek, bardzo ważne osoby w waszym życiu?
Tak.
Dlaczego świętujemy Dzień Babci i Dzień Dziadka? Jak myślicie?
Oni zrobiły dużo dla nas.
A co to znaczy dużo?
Dużo rzeczy nam zrobili, tak ugotowali nam jedzenie i bawili się z nami.
Bo one nam mówią historię.
Chcemy podziękować za wszystko, co dla nas robią, za troskę, opiekę i wychowanie.
Co lubisz robić ze swoimi babciami, dziadkami?
Bawić się.
W co?
Berek.
I babcia cię goni, czy ty babcię gonisz?
Ja babcię.
I babcia ucieka, czy nie?
Tak.
I złapiesz ją, czy nie?
Tak.
To babcia musi szybciej biegać, co?
Tak.
Kto się jeszcze z babcią bawi w berka?
Ja z babcią i dziadziem i oni mnie muszą złapać. Tak szybko biegam, że oni nie mogą mnie złapać.
To wy niezły trening dajecie babci dziadkowi, tak?
Dziadek nie złapie mnie.
Nie złapie cię dziadek?
Złapie.
Złapie? To też dziadek daje tobie trening.
Oni mnie uczą, żeby gotować i żeby być grzeczny.
No bo tak, ja lubię dzień babci i dzień dziadka, no bo my chodzimy na spacery, na lody i jeszcze na zabawki.
A mam do was pytanie szczere teraz. Szczere odpowiedzi proszę. Kto wam kupuje więcej słodyczy i zabawek? Rodzice czy babcia i dziadek?
Babcia, mama i tata.
Mama i tata.
Mama i tata.
Babcia i dziadzio.
Babcia i dziadek.
Babcia i dziadek.
Czyli 4-3, że babcia i dziadek kupują więcej zabawek, tak?
I lody też.
I lody też kupują?
I jeszcze kupują mi sprinkles i ja lubię.
Jeszcze kupili mi cotton candy maker i zawsze sobie to robię i jem.
Obchodzimy Dzień Babci i Dziadka, żeby pokazać, jak bardzo kochamy i babcię, i dziadka, i jak dużo dla nas zawsze robią.
Czego ci nauczyła babcia?
Babcia mnie nauczyła wiele różnych rzeczy. Na przykład nauczyła mnie dbać o różne rośliny, nauczyła mnie gotować, robić na drutach. Po prostu dużo różnych rzeczy, które będę potrzebować w przyszłości.
No i jak się dba o rośliny, powiedz nam.
No, rośliny potrzebują zawsze dużo słońca i trzeba je podlewać codziennie i po prostu o nie dbać, bo rośliny są bardzo delikatne. Trzeba umieć się nimi opiekować.
A na drutach co wyszyłaś?
Na drutach robię właśnie teraz dla siostry szalik fioletowy, bo sobie zażyczyła.
Czego nauczyła cię babcia?
Babcia mnie nauczyła bardzo dużo rzeczy, jak na przykład jak mam
zadanie, co nie wiem, to ona mi pomaga z tym, bo czasami mama jest zajęta z czymś innego, na przykład robić jedzenie albo coś, ale babcia też robi jedzenie. Ona bardzo dużo rzeczy robi, na przykład jak na niedzielę, to najwięcej robi jedzenie, bo jak na niedzielę jest, to czasami moja mama robi jedzenie albo babcia, bo my mieszkamy razem, to czasem jak potrzebam jej pomóc w czymś, to idę na dole od razu i nie muszę zadzwonić, nie... Ale druga babcia jest w Polsce i bardzo dużo też pomaga, nawet jak nie jest koło mnie.
A czego nauczył ci dziadek?
Dziadek mi też nauczył się dużo rzeczy, na przykład jak na rowerze jeździć. Tata mi też pomagał, obydwa tam są cały czas. I dziadek, on pracuje bardzo dużo, bo on wracał o 6:00 i ja też i tak pójdę na dole i codziennie idę i powiem dobranoc i on też mówi dobranoc, że kocham cię i takie coś. Robię czasami kartkę albo kupuję coś.
Czego cię babcia nauczyła?
Moja babcia nauczyła mnie jak rysować, bo ona jest bardzo dobra.
No i powiedz mi, jakiej tej techniki używasz? Czym rysujesz, czym malujesz?
Bardzo dużo farby ona ma. Kotek malowałam i ona mi kotka i pieska namalowała. Mój dziadek jest w Polsce, to nigdy nie byłam z nim, ale nic nie nauczył mnie.
A chciałabyś go kiedyś poznać?
Tak, bo dużo ludzi w mojej klasie mówią o dziadkach, a ja nigdy nie poznałam mojego.
A gdybyś poznała, jeżeli poznasz swojego dziadka, mam nadzieję, że to będzie niedługo, co byś chciała z dziadkiem robić?
Ja bym chciała coś jak na ryby iść albo coś takiego.
Babcia mnie nauczyła jak szyć. To w domu czasami jeszcze jak mojej mamy ciuchy są nie mają dziury w środku, to szyję.
I dziadek?
Dziadek mi nauczył, jak się grać karty. Ja grałam w wojnę.
Czego ci nauczyła babcia?
Moja babcia nauczyła mnie jak gotować i takie rzeczy, co codziennie robić w domu. Nauczyła jak makaron i jeszcze tak troszeczkę nauczyła mnie jak ugotować rosółek.
Czego ci nauczyła babcia?
Babcia mnie nauczyła jak grać w karty, w gry takie inne, co nie znałem przed babcią.
A dziadek?
Z dziadkiem się bawimy, gonimy się po domie i bardzo fajny jest.
Słuchasz Radio Rampa.
Kto wam kupuje więcej słodyczy i zabawek? Rodzice czy babcia i dziadek?
Babcia, mama i tata.
Mama i tata.
Mama i tata.
Babcia i dziadzio.
Babcia i dziadek.
Babcia i dziadek.
Czyli 4-3, że babcia i dziadek kupują więcej zabawek, tak?
I lody też.
I lody też kupują?
I jeszcze kupują mi sprinkles i ja lubię.
Jeszcze kupili mi cotton candy maker i zawsze sobie to robię i jem.
Przecież ma swych marzeń świat.
Czas na bajkę w Radionotce.
Joanna Kujałowicz, część pierwsza. Gdy miałem 6 lat, zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce opisującej Puszczę Dziewiczą. Książka nazywała się Historie Prawdziwe. Obrazek przedstawiał węża boa połykającego drapieżne zwierzę. W książce było napisane: węże boa połykają w całości schwytane zwierzęta. Następnie nie mogą się ruszać i śpią przez 6 miesięcy, dopóki zdobycz nie zostanie strawiona. Po obejrzeniu obrazka wiele myślałem o życiu dżungli. Pod wpływem tych myśli udało mi się za pomocą kredki stworzyć mój pierwszy rysunek. Pokazałem moje dzieło dorosłym i spytałem, czy ich nie przeraża. Dlaczego kapelusz miałby przerażać? Odpowiedzieli dorośli. Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia. Narysowałem następnie przekrój węża, aby dorośli mogli zrozumieć. Im zawsze trzeba tłumaczyć. Dorośli poradzili mi, abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych i abym się raczej zajął geografią, historią, arytmetyką i gramatyką. W ten sposób, mając lat 6, porzuciłem wspaniałą karierę malarską. Zraziłem się niepowodzeniem rysunku numer 1 i numer 2. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć, a dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Musiałem wybrać sobie inny zawód. Zostałem pilotem. Latałem po całym świecie i muszę przyznać, że znajomość geografii bardzo mi się przydała. Potrafiłem jednym rzutem oka odróżnić Chiny od Arizony. Ta wiedza oddaje duże usługi, szczególnie wówczas, gdy się błądzi nocą. Zawód pilota dał mi okazję do licznych spotkań z wieloma poważnymi ludźmi. Dużo czasu spędziłem z dorosłymi. Obserwowałem ich z bliska, lecz to nie zmieniło mojej opinii o nich. Gdy spotykałem dorosłą osobę, która wydawała mi się trochę mądrzejsza, robiłem na niej doświadczenie z moim rysunkiem numer 1, który stale nosiłem przy sobie. Chciałem wiedzieć, czy mam do czynienia z osobą rzeczywiście pojętną. Lecz za każdym razem odpowiadano mi: to jest kapelusz. Wobec tego nie rozmawiałem ani o wężach boa, ani o lasach dziewiczych, ani o gwiazdach. Starałem się być na poziomie mego rozmówcy. Rozmawiałem o brydżu, golfie, polityce i krawatach. A dorosły był zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka. W ten sposób, nie znajdując z nikim wspólnego języka, prowadziłem samotne życie aż do momentu przymusowego lądowania na Saharze. Było to 6 lat temu. Coś się zepsuło w motorze. Ponieważ nie towarzyszył mi ani mechanik, ani pasażerowie, musiałem sam zabrać się do bardzo trudnej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci. Miałem zapas wody zaledwie na 8 dni. Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku o 1000 mil od terenów zamieszkałych. Byłem bardziej osamotniony niż rozbitek na trawie pośrodku oceanu. Toteż proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, gdy o świcie obudził mnie czyjś głosik. Posłyszałem: proszę cię, narysuj mi baranka. Co takiego? Narysuj mi baranka. Zerwałem się na równe nogi. Przetarłem mocno oczy, natężyłem wzrok i zobaczyłem niezwykłego małego człowieka, który bacznie mi się przyglądał. Oto jego najlepszy portret, który udało mi się zrobić później. Oczywiście nie jest on na tym rysunku tak czarujący jak w rzeczywistości. To nie moja wina. Gdy miałem 6 lat, dorośli zniechęcili mnie do malarstwa i dlatego umiałem rysować tylko węże boa, zamknięte i otwarte. Patrzyłem na to zjawisko oczyma okrągłymi ze zdziwienia. Nie zapomnijcie, że znajdowałem się o 1000 mil od terenów zamieszkałych.
Słuchasz Radio Rampa. Thank you.
liczy się kolor serca, ile ciepłych barw mieszka w nim, tylko własny twój kolor serca może dodać ci sił.
Słowa na językach.
Budować zamki na lodzie.
Na lodzie?
Mhm. Ale co to znaczy?
Że usiądziesz i tak bierzesz śnieg i tam budujesz na lodzie?
Ty możesz na snowboard i na śnieg.
Marzenie, co się nigdy nie spełnia.
Co to znaczy budować zamki na lodzie?
Budować zamki na lodzie to znaczy, że masz plany nierealne, masz cele, których raczej nie będziesz mogła osiągnąć bez dobrej podstawy. Przykład tego to jest, jak chcesz się dostać na jakieś bardzo dobre studia, ale w liceum w ogóle żadnych dobrych ocen nie miałeś, to nie możesz się dostać na te studia, bo nie masz żadnej podstawy.
Budować zamki na lodzie.
To oznacza, że jak chcesz coś budować albo jak chcesz coś stworzyć, to nie możesz to robić na przykład tylko tak, musisz pomyśleć i czasami jeszcze znowu marzysz o coś, co nie można tak tylko zrobić, tak w jedną sekundę, musisz to dać czas, żeby to zrobiło się. Tak nie mogę pomyśleć o czymś, bo wszystko, co ja zrobiłam, to tak było, że ja spokojnie tak to wszystko robiłam i nie mogę pomyśleć o czymś.
Słuchasz Radio Rampa www.radiorampa.com.
Nazywam się Renata Gędzior, jestem dyrektorem szkoły polskiej Jana Pawła II w Persephone od lat już 6. Proszę o tej szkole opowiedzieć, bo dzisiaj tutaj się dowiedziałam, że zaczynaliście, było 60 uczniów, teraz jest 205 bodajże, dzisiaj tak mi powiedziano, więc duży, szybki rozwój. Ja również zaczęłam tą szkołę zaczęłam uczyć w szkole, jako jeden z rodziców, najpierw moje dzieci, zacznę od tego, zaczęły uczęszczać do szkoły tutaj, później wychwycono mnie z pytaniem, czy mogę uczyć w szkole. Ja mówię, no nie za bardzo, ponieważ po Akademii Wychowania Fizycznego jestem, nie za wiele można uczyć dzieci, ale zawsze miałam pasję do pracy z dziećmi, do wyrobienia lekcji, żeby było bardzo ciekawe. No i spróbowałam, jakoś tak się wciągnęłam w to, uczyłam 2-3 lata, klasę 4., 5. i 3., a później już jakoś po prostu wybrano mnie do opieki nad szkołą i tak jak mówię, od 6 lat prowadzę opiekę nad szkołą. Jest bardzo miło pracować w tej szkole, gdyż szkołę tą głównie, grono szkoły stanowią rodzice, jak Państwo dzisiaj zdążyli zauważyć. Cała rada szkoły jest z rodziców i rodzice są ci, którzy mają bardzo dużo do nas w szkole do powiedzenia. Prowadzimy, pytamy się o opinię, co mamy ulepszyć i są bardzo, bardzo zaangażowani w pracę naszej szkoły i tu zawsze wszystkim rodzicom mówię, że szkoła jest nie dzięki im, że chcą przyprowadzać dzieci do nas do szkoły, przyprowadzają z innych szkół, mają ciekawe pomysły, naprawdę są świetni rodzice, pracuje się z nimi rewelacyjnie i tak, że się rozwijamy, to jest głównie zasługa rodziców. Bardzo dziękujemy za to im. Jakie stosujecie Państwo metody? Właśnie Pani wspomniała, dużo macie pomysłów, żeby dzieci na pewno tutaj przychodziły co sobotę, bo raz, że rodzice przypilnują, ale drugi raz widziałam, że dzieci są szczęśliwe, że tutaj przychodzą i chcą chodzić. Chcą i najbardziej, co nam się podoba, powtarza się co roku, dzieci, które kończą naszą szkołę, są po 9 klasie, 10, nie chcą z niej wychodzić. Pytają się, czy możemy coś dalej, czy mogą przyjść. Dużo z nich, jak pani może dzisiaj zauważyła, zostają tutaj, jak dziewczyny wracają i chłopcy chcą pomagać, a w młodszych klasach nie mogą się rozstać, nawiązują się przyjaźnie, bo są często z różnych miast, nie chodzą ze sobą do szkoły. Nauczyciele dajemy im taką jakąś swobodę w prowadzeniu lekcji, żeby nie były to tylko książka, które są trudne. Muszę powiedzieć, są bardzo trudne tutaj książki dla dzieci, które się tutaj urodziły, więc urozmaicamy jakimiś z internetu, z Polski ściągamy materiały. Mają dzieci jakieś zabawy w czasie lekcji, wiadomo, jakaś gimnastyka, dużo jest arts robione, właśnie te zabawy, topienie marzanny. Wracamy tradycje polskie jakieś właśnie, czy robienie kartki, dzisiaj świetne robiły na Dzień Babci, Dzień Dziadka. Mamy w programie, chcemy im zrobić lekcje gotowania potraw polskich. Chcemy przed świętami zrobić z nimi, w przyszłym rok planujemy, żeby zrobić pierożki z nimi na przykład od początku, jak się robi, żeby dzieci wiedziały, jak to się robi. Mamy chętne mamy, które chcą pomóc w pieczeniu, chcą pokazać dzieciom, jak się piecze. Także w ten sposób chcemy ich zachęcić, że to nie jest tylko nauka języka polskiego, bo wiadomo, nie będziemy ukrywać, że dzieci nie za bardzo chcą uczyć się innego języka, buntują się, ale w jaki sposób ich zachęcamy przez inne metody. No to jak pani już wspomniała, to proszę powiedzieć jednak, co zrobić, żeby dzieci chciały się uczyć języka polskiego, albo nawet jak nie chcą, to żeby się go nauczyły, nawet nie wiedząc, że być może się uczą. Co robić, żeby skutecznie dzieci nauczyć języka polskiego? No to jest chyba bardzo trudne. Ja mam też przykład na swoim własnym, mam 3 dzieci, 2 dorosłe córki już są, jedna już jest po studiach, druga jest na ostatnim roku, kończy, a mam jeszcze jedną młodszą, 3, która nie bardzo też chce uczyć. Bardzo próbujemy, starsze siostry próbują namawiać i nie ukrywam, że jest trudno, ale przez jakieś właśnie zabawy, a powiedz mi to, a dasz, jak coś na przykład powiesz mi ładnie, dzisiaj tylko mówimy po polsku, za to w nagrodę dostaniesz coś tam, czy pójdziemy do kina, czy pójdziemy gdzieś na fajny obiad. Różne gry na przykład, obserwując, jadąc samochodem, dzieciom tłumaczyć, na przykład co widzimy, jest drzewo, jak... Oczywiście powiemy tree, prawda, jak mówisz po polsku i tak dalej, takie słowa, zgadywanki różne, czy puszczając polskie piosenki na przykład. Ja się na przykład cieszę z tego, że moje dzieci, jak i również wiem, że dużo dzieci w naszej polskiej szkole zna polskie kolędy. Śpiewają przez muzykę, czy wiem, że nauczyciele w zajęciach międzylekcyjnych puszczają im polskie piosenki właśnie, czy Natalii Kukulskiej, czy wcześniej już czy inne, czy bawimy się stary, niedźwiedź mocno śpi i tak dalej. Więc to dzieciom zostaje takie właśnie przez zabawę, kolory zwykłe, proste właśnie tłumaczymy ciągle. Takie najprostsze, ale do skutku. Nie uczymy tak, nie dajemy nacisku na odmawianie przez przypadki i tak dalej trudnych spraw, tylko bardziej takie życiowe, można powiedzieć, żeby z babcią, z dziadkiem dogadali się, jak pojadą kiedyś do Polski, albo jak dziadkowie czy ciocie, ktokolwiek przyjedzie z Polski, żeby mogli się dogadać.
Polska szkoła musi się zmieniać pod względem na przykład tego, że technika nowa teraz się tworzy, na pewno jest inaczej niż jak Państwo zaczynaliście 10 lat temu i też inaczej trzeba do dzieci przemawiać, czy pokazywać im rzeczy innymi sposobami. Czy używacie tego i jakie Pani jest na ten temat zdanie?
Wydaje mi się, że dzieci na co dzień mają dużo takiej, powiedzmy, tej nowoczesności w swoich amerykańskich szkołach, więc my dalej staramy się iść tradycyjną metodą. W naszej szkole ciągle używamy tablicy kreda. Dzieci również piszą, jak za starych naszych dobrych czasów z Polski, lekcja numer jeden, data, temat lekcji i jest to według mnie, wydaje mi się, że oczywiście czasami prowadzimy zajęcia, jeżeli nam pozwalają tutaj w miejscu, w którym wypożyczamy pomieszczenia, korzystamy ze smartboards czy z internetu, ale raczej wszystko jest, powiedzmy, tak jak kiedyś było, kolorowanki stare, wycinanki mamy, jak kiedyś, nie wiem, czy pani pamięta, jak z papieru kolorowego były tak zwana wydzieranka, dzieci wydzierały, coś naklejają, a wszystko jest takie, jak to bym powiedziała już po angielsku, motor skills, czyli rękami coś robimy, rysujemy, wycinamy dalej nożyczki, jak trzymamy, zwracamy uwagę, jak trzymają dzieci długopisy, więc jednak staramy się, żeby jednak wiedziały, jak kiedyś dawniej to było.
Ta staranność taka, prawda, jest kultywowana bardzo w polskiej szkole, co jest bardzo dobre.
Tak, tak, zgadza się. Staranność, ciągle dzieciom tłumaczymy, a również zasady zachowania. Do starszych trzeba powiedzieć pierwszy dzień dobry, do widzenia, ukłonić się, nie czekać, jak osoba starsza powie. Wiadomo, że uczymy również chłopcy, żeby przepuścili dziewczynki przed drzwiach i tak dalej, czy coś podać, czy się schylić, żeby mieć szacunek dla osób starszych, jak i również dla koleżanek w klasie.
Bardzo pięknie w takim razie. Dziękuję pani za wizytę w szkole i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję do zobaczenia, że będziemy jeszcze razem współpracować.
Radio Rampa. Wiemy, co słychać.
Nazywam się Izabela Bieńkowska-Maślach, uczę klasę 4B i w tej szkole pracuję już od prawie 10 lat, także moje dziecko również zaczynało 10 lat temu, kiedy miało 2,5 roczku, chodziło do żłobka, później do przedszkola, także długa tradycja chodzenia do tej szkoły, zarówno moja praca, jak i uczęszczanie mojego dziecka do tej szkoły.
No to pytanie się nasuwa, dlaczego? I to tak w młodym wieku, to ja chciałabym właśnie może ten temat zacząć. 2,5 roczku, niektórzy zastanawiają się, kiedy warto zacząć już właśnie tą naukę, czy to w szkole, czy w przedszkolu, czy to naukę języka polskiego, czy generalnie naukę. Pani zdecydowała się w wieku 2,5 lat swoje dziecko zapisać. Dlaczego?
Chciałam, żeby dziecko poznało różne gry polskie, czyli Stary Niedźwiedź Mocno Śpi, jakieś różne zabawy, których ja się uczyłam w przedszkolu i które łączą mi się z miłymi wspomnieniami. Chciałabym, żeby również moje dziecko znało takie zabawy, gry i żeby przede wszystkim od początku już poznawało język polski, żeby mogło porozumieć się z rodziną w Polsce, z babciami, z dziadkami, z wujkami, z siostrzeńcami i tak dalej.
A więc 10 lat później?
Dziecko jeździ przeważnie albo co 2 lata do Polski. Bardzo interesuje się historią Polski, geografią. Czyta mnóstwo książek na temat II wojny światowej, gdzie czyta o różnych o obozach koncentracyjnych. Czyta, w ogóle jest zainteresowany historią Polski. Także myślę, że zadziałało to, że tak długo chodziło do polskiej szkoły, zaczynając od przedszkola, ma taki efekt, że dziecko jest bardzo zainteresowane historią, geografią, tradycjami polskimi. Także przyniosło to, uważam, bardzo dobry skutek.
Cel rodzicielski w takim razie osiągnięty, bo to było bardzo ważne, czyli zachęca pani, żeby jak najmłodsze dzieci już zapisywać, to jest dobra rzecz.
Jak najbardziej, żeby mogły się kontaktować ze swoimi rówieśnikami, którzy też mają korzenie polskie, żeby mogły właśnie używać język polski, nie tylko angielski, ale również, żeby cały czas praktykowały język polski i również bawiły się w języku polskim, żeby mogły rozmawiać, żeby mogły się swoimi zainteresowaniami również dzielić w języku polskim, nie tylko w angielskim.
Pytanie też jako mamy, jak to wpłynęło na życie pozaszkolne dziecka?
Na życie pozaszkolne dziecko bardzo wpłynęło, ponieważ dziecko kontaktuje się z kolegami z polskiej szkoły. Na przykład dzisiaj poszło już do kolegi, że tak powiem, na playday, można tak to nazwać, ponieważ mają wspólne zainteresowania, lubią razem spędzać czas, także zawarł bardzo dużo przyjaźni w polskiej szkole. Mam mnóstwo kolegów, również koleżanek i spotykamy się na piknikach właśnie ze znajomymi, którzy mają dzieci w tym samym wieku i są dzieci bardzo zainteresowane, żeby razem ze sobą spędzać czas.
Ale również w tym wieku tak by mi się wydawało, że dziecko będzie próbowało trochę się na język angielski próbować przerzucać, kiedy mama może nie słucha. Czy tak się dzieje? Czy to w tym wieku jest właśnie? I co państwo robicie, żeby na
co dzień ten język polski był jednak numerem jeden.
W domu używamy tylko języka polskiego. Oczywiście zdarzają się takie różne wtrącenia angielskie, ale zarówno ja, jak i mąż staramy się mówić z synem po polsku i syn również odpowiada nam po polsku. Także udało nam się osiągnąć ten cel, że nie ma takiej sytuacji, że mówimy do niego po polsku, a on odpowiada po angielsku, tylko staramy się mieć dialog całkowicie w języku polskim.
Co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli?
To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa.
Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia.
Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com.
Dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia jutro. Monika Adamski, Radio Rampa. Pozdrawiam.